ale to będzie jakaś moja forma pewnego dzielenia się. Jan Paweł II użył takiego określenia, które się jakoś wkomponowało w rzeczywistość Kościoła, tej nowej ewangelizacji. Powiedział, że człowiek jest drogą dla Kościoła. I to mocno się wpisało, prawda, w rzeczywistość nauczania Kościoła. To jest kontynuacja oczywiście Soboru Watykańskiego II. Mówiło się dawniej, teraz no, zmienia się w ogóle sposób pojmowania rzeczywistości, ale mówiło się dawniej, że są trzy powołania. To jest kapłaństwo, to jest lekarz, to jest nauczyciel. Tak więc i myślę, że to jest nadal aktualne. Przez to powiedzenie, takie bardzo proste, wchodzimy w bardzo ważną rzeczywistość, ponieważ zarówno kapłan, zarówno lekarz czy nauczyciel dotyka jednej z największych tajemnic, z tą tajemnicą wszyscy mamy do czynienia, a tą tajemnicą jest człowiek. To jest człowiek. To jest tajemnica. Podejrzewa się i oskarża Kościół o chrystocentryzm, ale tak naprawdę jest antropocentryzm. To człowiek jest centrum nauczania Kościoła. Cała Ewangelia to dla człowieka. Pan Bóg stworzył świat. To człowieka stworzył na swój obraz i swoje podobieństwo. Uczynił go nie rzeczą, tylko podmiotem. Nadał mu godność i zdolność dokonywania wyborów. Dał mu dar sumienia, rozpoznania świata, etosu ludzkiego, świata wartości, prawda? Jego pozycja jest niezwykła. Dlatego musimy mieć świadomość, że dotykamy największej tajemnicy, tajemnicy człowieka. Gdy jeszcze nie było możliwości prowadzenia, prawda, sekcji zwłok, to przecież to, kto to, Michał, tak, gdy prowadził taką sekcję zwłoki, gdy nagle tam otworzył gdzieś tam, prawda, ludzkie oko, to w pewnym momencie zachwycił się tym, co zobaczył, prawda, i zrodził się w nim jakiś głęboki akt uwielbienia Boga, prawda? Uwielbienia Boga. Oczywiście dobrze wiemy, że trudno jest oddzielić ciała od duszy. To jest jedna rzeczywistość. Chociaż mówi się, że jest ciało, jest dusza, jest psychika, to bardziej mówi się, że psychika, mówi się, że bardziej jednak należy do ciała. To jest bardziej porządek ciała niż porządek duszy, prawda? Jak bardzo złożony jest człowiek. Więc jeżeli mamy mówić o towarzyszeniu osobie chorej, to musi być w nas głęboka świadomość, kogo dotykamy, z kim mamy do czynienia, że dotykamy tej największej tajemnicy, jaką jest człowiek, prawda? I to jest tutaj no, jakaś taka, jest to bardzo ważne. Musi być dlatego no, widzimy, co się obecnie dzieje. Mówisz dzisiaj, że jest poważny kryzys antropologiczny, prawda? To, co się obecnie dzieje, to jest w ogóle zakwestionowanie, to obserwujemy na różnych poziomach. Więc tutaj jest poważny problem. Może podzielę się takim pewnym epizodem. Kilka tygodni temu byłem w jednym ze sklepów obuwniczych i był tam dość młody człowiek, nie było dużo ludzi, to było jakoś przed południem. Chciałem sobie buty kupić, no i ten młody człowiek z takim uśmiechem zwrócił się do mnie, w czym mogę panu pomóc i tak dalej, tą formułkę mi powiedział, a ja mówię do niego tak, proszę pana, mam do pana pytanie. Czy w tym, co pan do mnie mówi, to jest ukryty marketing? Czy pan takim szacunkiem mnie otacza? A ten człowiek mówi, o Boże, co pan mówi? Pierwszy raz takie pytanie zadaję. Ja pytam się, to jest bardzo... I wywiązała się kapitalna między nami rozmowa, między tym młodym człowiekiem a mną. Ja byłem oczywiście na cywila, do końca nie ujawniłem tego, kim jestem. Może nie była taka potrzeba, prawda? Ale bardzo ciekawą rozmowę odbyliśmy. No, dzisiaj wyraźnie widzimy, że w różnych zawodach czy powołaniach uczy się pewnego marketingu, pewnej sztuki, pewnej socjotechniki. Prawda? A przecież jednak życiem człowieka ma kierować miłość. Nie marketing. Prawda? Nie, to nie jest socjotechnika. Ona oczywiście jest jakoś też ważna i ta wiedza też jest nam bardzo potrzebna, ale to nie może być, prawda, socjotechnika nie może decydować o naszej relacji z drugim człowiekiem. To nie może być dominujący moment. Oczywiście mamy korzystać z pewnych dobrodziejstw socjologii i socjologii podejścia do człowieka, jak najbardziej z naszego pewnego doświadczenia, ale tym, co ma w jakiś sposób rządzić naszym podejściem do człowieka, musi być przede wszystkim miłość. Jesteśmy obecnie w bliskości, 11 lutego mamy Światowy Dzień Chorego. Papież Franciszek wystosował kolejne orędzie na 31 dzień. Niedawno było takie spotkanie naszego biskupa, prawda, który jest odpowiedzialny z ramienia Episkopatu Polski. Więc była też promocja tego orędzia papieża Franciszka. Do niego też pozwolę się chociaż na chwilę odwołać. Czyli można powiedzieć w ten sposób, że towarzyszenie choremu to nie jest żaden marketing, to nie jest socjotechnika. Temu musi towarzyszyć właściwie pojęta nasza relacja, musi temu towarzyszyć przede wszystkim miłość. To jest jak gdyby sprawa tutaj jak gdyby nadrzędna, najważniejsza. No, żeby tak się działo, to tutaj chciałbym zwrócić uwagę, nie będzie to możliwe, czyli nie będzie możliwa nasza właściwa relacja do pacjenta, jeśli lekarz, czy kapłan, czy nauczyciel, że tutaj jakoś na tym samym mianowniku postawię, nie będzie miał uporządkowanego swojego życia. Walka o dobrą relację z drugim człowiekiem, z pacjentem, tak naprawdę jest walką o siebie. Ty jesteś uporządkowany, uporządkowana jest twoja hierarchia wartości, uporządkowany jest twój etos, uporządkowane jest twoje wnętrze, z tego się wszystko rodzi. Przecież Pismo Święte mówi, że z wnętrza, bowiem z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Cały katalog negatywnych postaw człowieka. Czyli jeżeli chcesz służyć dobrze i mieć dobrą relację z pacjentem, podstawowym warunkiem jest troska o siebie, o swoje osobiste życie wewnętrzne, o swoje życie duchowe. Nie ma troski o siebie, nie będziesz zdolny do właściwej relacji z drugim człowiekiem. Prawda? Mamy kochać Boga i kochać siebie. Na tyle kocham siebie, na tyle będę kochał drugiego człowieka. Sam jestem nieuporządkowany, nie prowadzę życia duchowego, nie prowadzę życia modlitwy, nie mam ustawionego pewnego kręgosłupa moralnego. Kim będę? Jako lekarz, jako kapłan, jako nauczyciel. Zauważmy, że gdyby nie człowieczeństwo Jezusa Chrystusa, nigdy byśmy Boga nie poznali. Bóg, Syn Boży, objawił się w człowieczeństwie Chrystusa. W Jego gestach, w Jego słowach, w Jego zachowaniu. Można powiedzieć, że człowieczeństwo Jezusa jest monstrancją dla Boga. To w ten sposób się objawił. Jak ważne jest nasze człowieczeństwo. Moje jako kapłana. Gdy ja patrzę na historię swojego życia, szczególnie gdzieś tam z dzieciństwa i z młodości, to dokładnie nie pamiętam, co kapłan mówił. Ale generalnie pamiętam, jaki był. To gdzieś pozostaje w człowieku, prawda? Jedynie, co pamiętam, to pamiętam kiedyś taki jezuita zwariowany przyjechał do mojej rodzinnej parafii, puszczał wtedy jakiś film, prawda, i to wtedy była sensacja. I pamiętam, wchodziłem chyba wtedy do 8 klasy i pamiętam, do dzisiaj powiedział takie słowo, tylko debil nie ma wątpliwości w wierze. I to jedno zdanie, które mi utkwiło gdzieś tam z dzieciństwa czy z młodości, kogoś, kto tak właśnie fantastycznie to ujął, to było gdzieś dla mnie jakąś pewną potem pomocą. Ale generalnie pamiętamy tego, kim ktoś jest, prawda? To jest bardzo ważne. Więc tutaj, jeśli myślimy o trosce o drugiego człowieka, musi być praca nad naszym życiem wewnętrznym. Na przykład moja mama, która była nauczycielką i to zaraz po wojnie, nie miała jakiegoś tam wielkiego wykształcenia, były trudne czasy. Potem była też katechetką. I gdy nieraz w domu były jakieś trudne sytuacje, no bo przecież taką sytuację macie również i państwo, gdy mama szła, opowiadała mi, gdy szła na zajęcia i nauczała, to gdy szła po drodze, modliła się i mówiła: Panie Jezu, a teraz zabierz te wszystkie moje napięcia, które w sobie mam, przywróć mi pokój serca, abym mogła być darem dla tych ludzi, do których teraz pójdę, do tej młodzieży. Zabierz to wszystko. I opowiadała mama, że nie wiadomo skąd Pan Bóg to wszystko zabierał na ten moment, dawał pewne światła, dawał pewne siły, pewną moc. Idąc do szpitala, idąc do pracy, przecież masz na swoich barkach ciężar swoich bliskich, swojego domu. Mało to. Nie da się tak, że wszystko się zostawi. Zawsze człowiek ten wózek swoich problemów za sobą ciągnie, prawda? Taka jest prawda o każdym z nas. Jaki to może być kapitalny moment przygotowania się do pracy, ten dojazd do pracy, czy jadę samochodem, czy w inny sposób, prawda? Jak on może być kapitalną okazją, by stworzyć w sercu właściwą dyspozycję do mojej pracy, do mojej posługi. Przypomina mi się taka historia w kancelarii. Akurat tak się składało, zazwyczaj takiej możliwości nie ma, ale tu była wyjątkowa sytuacja, musiałem zastąpić pewnego kapłana, miałem kancelarię od 16.30 do 18.00, a o 18.00 miałem mieć mszę świętą. Tuż za 10.05 przyszła pewna pani, bardzo agresywna, prawda, doszło między nami do wymiany pewnych słów i ja taki, ona jeszcze tam powiedziała bardzo nieprzyjemne słowa do mnie i ja taki rozwalony emocjonalnie idę do zakrystki i mówię: o Jezu, ja za chwilę mam odprawiać mszę świętą. Boże, a ja jestem rozwalony emocjonalnie. Zdajcie sobie Państwo, mieliście takie sytuacje. I ta chwila jakiejś mojej modlitwy. I tutaj jakoś tak szczególnie dla mnie taką modlitwą zawsze jest modlitwa do Matki Bożej. I nie zapomnę właśnie, jak w tym mówię: Panie Jezu, zabierz to ode mnie. Przecież będę zaraz dotykał Twojej świętej obecności w Eucharystii. Miałem straszny dyskomfort. Nawet już nie wiedziałem, tam u nas wieczorem zawsze mówimy chociaż krótką homilię, taki niepokój serca, jak to cośkolwiek powiedzieć, a wszystko się we mnie gdzieś tam burzy, gotuje i tak dalej. Nawet miałem trochę pretensji do siebie, że może niepotrzebnie o jedno słowo za dużo powiedziałem w jakimś pewnym poruszeniu emocjonalnym. No i brak tej właściwej dyspozycji, a za chwilę założę szaty liturgiczne i będę sprawował najświętszą ofiarę, prawda? Więc ciągle musimy porządkować nasze wnętrze. Trzeba się troszczyć, żeby nasze wnętrze było pełne pokoju. Bo jeżeli w moim sercu nie ma pokoju, to co będę dawał? Co masz, czego byś nie otrzymał? Co możesz dać, jeśli sam tego dla siebie nie przyjąłeś? Oczywiście Pan Bóg może to uczynić. Może nawet w naszej niedyspozycji to zrobić, prawda? Ale to jest ważne, więc ciągłe porządkowanie naszego wnętrza. No takim generalnym porządkowaniem naszego wnętrza zawsze pozostaje sakrament pokuty. On jest potrzebna taka ingerencja Boga, kiedy Pan Bóg ewidentnie wchodzi w nasze życie i porządkuje nasze jakieś poranienia, nasze problemy, nasze trudności, daje nam pokój serca, ale nie da się każdego dnia iść do sakramentu pokuty. Zresztą nawet może nie byłoby to najwłaściwsze. Chodzi o to, żeby nas te pewne problemy trochę dotknęły. Ale zawsze powinienem... Niech słońce nie zachodzi nad Twoim gniewem, prawda? Nawet minuta niech nie zajdzie nad Tobą. Natychmiast porządkuj Twoje wnętrze. Bo jeśli moje wnętrze jest nieuporządkowane, to ja tym nieuporządkowaniem będę dotykał innych, bliskich, moich pacjentów, prawda, moją irytacją, moim zniecierpliwieniem. Jak gdyby dzisiaj do końca nie pokażę, jak towarzyszyć, tylko pokazuję, jak ważna jest praca nad naszym osobistym życiem. Ona jest tutaj kluczowa, to jest fundament. Nie ma możliwości dobrego towarzyszenia osobie chorej bez pracy nad sobą. To jest fundament. Od tego się zaczyna. Od siebie. Zawsze od siebie. Kiedyś byłem bardzo zafascynowany postacią Jean Vanier, który jest autorem takiej książki Wspólnota miejscem radości i przebaczenia. Uważam, że jest to jedna z lepszych publikacji opisująca etapy wspólnoty. I to szeroko rozumianej.
Mechanizmy działania.
Tak, mechanizmy. Jest genialna książka. Ja nie znalazłem lepszej książki od tej. Nie znalazłem. I tak głęboko duchowe. I Jean Vanier tak ładnie kiedyś pisze w ten sposób, że on założył wspólnotę, w której przyjmowano właśnie osoby z zaburzeniami, prawda? Zresztą ostatnio był oskarżony o pewne rzeczy. No ale to zawsze się płaci taką cenę, jeśli coś się tworzy, prawda? Trzeba ponieść jakąś ofiarę, jakiś krzyż. Ale już nie o tym chciałbym mówić, że Jean Vanier tak ładnie napisał, co mnie bardzo ujęło. Dopóki mi się wydawało, dopóki byłem sam, to wydawało mi się, że kocham innych. A gdy zamieszkałem z nimi na co dzień, zobaczyłem, że ich nie potrafię kochać. I myślę, że lekarz, czy kapłan, czy nauczyciel musi to odkryć. Musi odkryć i zrozumieć, że jego posługa nie może być tylko oparta na porządku czysto naturalistycznym. Do tego potrzeba jeszcze jakiegoś życia wewnętrznego i działania nadprzyrodzonego. Przecież ta praca naprawdę, czy kapłana, czy lekarza, czy nauczyciela, jest wyjątkowo trudna. Wyjątkowo trudna. Tak, dziękuję za tą możliwość. Tak dzisiaj sobie myślałem też. Jest ogromne uderzenie w kapłanów. Wiecie, że niektóre rzeczy od kapłanów będziecie musieli przejąć? Wy się cieszycie jeszcze autorytetem. W nas się bije jak nie wiem w co. Więc naprawdę może być tak, że my kapłani zostaniemy zakneblowani. Ja wiem, co mówię. Naprawdę. Wy i będziemy mieli ograniczony sposób. Ludzie zawsze do lekarza przyjdą, do kapłana niekoniecznie, najwyżej z apostazją, jak to było wczoraj w mojej parafii. Do was zawsze przyjdą. Więc ciężar wychowania i kształtowania w dużej mierze może spocząć na was. I to tego nie udźwigniemy nic. Nie udźwigniemy sami w oparciu o nasze ludzkie przyrodzone siły, prawda, tutaj. Dlatego wciąż powracam. Kluczem jestem ja. Moje osobiste życie. Ja muszę to życie duchowe prowadzić. To, co tak fantastycznie kiedyś do mnie mówił też ojciec Tadeusz Dajczer, prawda, że pamiętaj, że nie jest najważniejsze to, co ludzie widzą o tobie. Jak cię widzą, jak odprawiasz przeświętą. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, czego ludzie nie widzą. Twoje ukryte życie, twoje cierpienie, twoje zmaganie się z pokusami, twoja samotność ofiarowana, twój trud życia ofiarowany Bogu, to jest najważniejsze. Twoja osobista modlitwa, której nikt nie widzi, tylko ty i Bóg w cichej obecności Boga. Tylko ty. Tak samo i życie lekarza. To też jest tajemnica. Dotykamy największej tajemnicy człowieka. Jego duszy, jego ciała, prawda, jego psychiki, jego problemów. Więc tutaj też to życie ukryte. Życie ukryte. Nie będzie można mówić wprost o Panu Bogu, ale zawsze o Nim można w jakiś sposób powiedzieć. Inaczej. W inny sposób. Tak sobie myślę, że rola lekarza i nauczyciela będzie coraz bardziej ważna, ale jak lekarz nie będzie etyczny i będzie Boży, to co on przekaże. Będzie, no właśnie. Ja na swojej drodze spotkałem wielu szlachetnych lekarzy, za co Bogu jestem wdzięczny, bardzo wdzięczny jestem. I to jest bardzo, ta praca nad swoim życiem jest bardzo ważna.